Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa. Witam serdecznie w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Dokładnie 12 minut po godzinie 9. Dzisiaj razem ze mną w studiu komentatorzy Piotr Beniuszys, magazyn Liberté. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże.
Dzień dobry.
W środku i tak od prawej do lewej, idąc po lewej stronie, Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji.
Dzień dobry Państwu.
Ważne jest, kto jakie miejsce ma i tak dalej. To czasami się losuje, chociaż myśmy losowania przed wejściem do studia nie prowadzili, a pytam celowo o tym losowaniu mówię, bo chcę was na wstępie zapytać o maraton debat, chyba tak należy to określić, bo to, co od piątku do wczoraj działo się, debatami polska scena polityczna stała. No i pytanie o wczoraj, czy oglądaliście debatę w telewizji Republika?
No, oglądałam, ponad 3 godziny debata trwała i muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia, dlatego, że debata chwilami była dużym happeningiem. Krzysztof Stanowski, że tak powiem, poszedł jeszcze dalej, bo z tej debaty to ja zapamiętałam na przykład jego sposób na gospodarkę, o którym mówił, czyli 500 zł na każdą świnię i 500 zł dla człowieka, który
identyfikuje się jako świnia.
Więc to po prostu... Jeśli chciałabym powiedzieć, że demokracja to sól, że debata to sól demokracji, no to tutaj musielibyśmy, że tak powiem, zmienić określenie samej debaty. Natomiast podobała mi się pierwsza debata, ta debata piątkowa, która była tak zorganizowana ad hoc i właściwie...
Ale mówisz o debacie na rynku w Końskich, czy o debacie w hali w Końskich?
Nie, w hali w Końskich.
Czyli tam, debacie, której organizował sztab Rafała Trzaskowskiego.
Tak, tam gdzie wbiło się, używając tego określenia Szymona Hołowni, 6 pozostałych kandydatów, a która miała być takim starciem 1-1. I tu też powiedziałabym, podobała mi się ta debata, dlatego że po raz pierwszy spojrzałam na innych kandydatów oczami. Poznałam ich z takiej strony, z jakiej nie miałam okazji ich poznać, czyli w ogóle po raz pierwszy zobaczyłam takiego kandydata i poznałam jego poglądy jak pan Maciak. Na przykład, co mnie...
Pan Maciej Maciak, kandydat szerzej nieznany, który... trochę się obraził na pytanie od Krzysztofa Stanowskiego, kim pan jest.
No, ale musiał odpowiedzieć na nie i podczas odpowiedzi na inne pytania też mogliśmy sobie wyrobić odpowiedź na to pytanie, kim tak naprawdę pan Maciak jest, że no jest taką postacią dwuznaczną, delikatnie mówiąc, o poglądach, które no... nie są przyjazne, że tak powiem, mnie na przykład i są poglądami chwilami strasznymi.
Michał Szulc, jak na te debaty patrzysz? Niektórzy mówią, że tak naprawdę w piątek zaczęła się kampania wyborcza w Polsce wyścigu do fotela prezydenckiego.
I może ja nie jestem typowym przedstawicielem Komitetu Obrony Demokracji, ale to też to, co powiem, mam nadzieję, że odkłamie trochę wizerunek naszego stowarzyszenia. Nie jesteśmy organizacją polityczną. Ja na przykład powiem szczerze, oglądałem wczoraj ostatnie kilka fragmentów tego spektaklu w Republice. Oczywiście interesuję się wyborami prezydenckimi, natomiast nie uczestniczę w takich przedsięwzięciach jak to, co się działo na rynku w Końskich w piątek i to, co się działo wczoraj w telewizji Republika, uznając, że to jest tylko i wyłącznie popieranie medium, które tak na dobrą sprawę kontynuuje działania TVP, czyli poprzedniej telewizji publicznej. Miałem też okazję zobaczyć jakichś dwóch nowych kandydatów na prezydentów, pana Wocha z bodajże...
Pan Marek Woch.
Marek Woch. To obywatele...
Bezpartyjni samorządowcy,
tak. Przepraszam. I był jeszcze jeden kandydat, którzy naprawdę starali się
pan
mówić...
Pan Bartłomiej Arciszewski,
tak,
zapewne.
Tak, starali się mówić dość rozsądnie. Natomiast ta pozostała reszta ludzi była nastawiona w szczególności na konfrontację i na dołożenie bardziej swoim konkurentom.
Albo na autopromocję, jak na przykład Sławomir Mentzen, który...
Lub, i to jest drugie zdanie, lub promowanie samych siebie w tak... ordynarny i prosty sposób, że naprawdę no, mnie to się nie podobało. Wolałem w tym czasie oglądać spotkanie w TVN-ie z prokuratorem Ostrowskim, który opowiadał takie bzdury o praworządności i o tym, co się dzieje w naszym państwie, że aż było miło go posłuchać.
Ryszarda Wojciechowska jeszcze, bo widzę, że
coś chce
dodać.
Ja tylko jedno zdanie chciałam a propos Sławomira Mentzena, który przyszedł wreszcie na debatę. Tutaj po prostu to też było kabaretowe, kiedy po każdej swojej wypowiedzi, nie wiem, czy odpowiadał na pytanie dziennikarza.
Zostawmy jeszcze tutaj teraz taką małe niedopowiedzenie, bo ja chcę do tego wrócić za chwilę jeszcze.
To zawieszam głos.
I obiecuję, że zaczniesz ten wątek, ale jeszcze Piotr Beniuszys o samych tych debatach i tych piątkowych, jeżeli oglądałeś, i tej wczorajszej, jeżeli oglądałeś, czy zaczęła się ta kampania wreszcie, czy nie?
Kampania się zaczęła w tym sensie, że te debaty ją zdynamizowały. Zacząłem, jak będą wyglądać kolejne badania, poparcie do poszczególnych kandydatów, ale widać, że tam się zaczynają następować bardzo duże ruchy i przepływy, co powoduje, że wynik pierwszej tury może jednak jest mniej przewidywalny, niż nam się to przez ostatnie miesiące wydawało. Ja natomiast jeśli chodzi o debaty, to muszę powiedzieć otwarcie, to może być zaskakujące. Nie oglądałem żadnej z debat i celowo to zrobiłem z tego prostego powodu, że tutaj może wyjdę na nudnego formalistę. Ja jestem przeciwnikiem organizowania tego rodzaju eventów. To na pewno nie przysłużyło polskiej kulturze politycznej, że na godzinę, dwie przed rozpoczęciem debaty nie wiadomo, w jakim formacie się ona odbędzie, które telewizje będą prowadzić, jacy kandydaci wezmą udział, dwóch czy więcej.
Czyli ten chaos
wsiadają w samochody,
odrzucił.
Jadą i tak dalej. Nie chodzi tylko o chaos. Znaczy, to jest niesprawiedliwe. Tak? Znaczy, przed pierwszą turą, od momentu ogłoszenia oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej i zarejestrowania komitetów, które zaczynają zbierać podpisy, kandydaci powinni wyłącznie występować w debatach, w których biorą udział wszyscy kandydaci, zwłaszcza po zarejestrowaniu kandydatów, tych, którzy zebrali 100 tysięcy podpisów, powinni brać udział w debatach przed pierwszą turą wyłącznie w układzie z udziałem wszystkich kandydatów, bo tego wymaga równe traktowanie kandydatów i wyborców, którzy złożyli podpisy pod ich listami poparcia. Wszystko inne, różnego rodzaju ustawki, które są realizowane przez prywatne, jak się w Polsce okazuje, nie tylko prywatne media i sztaby wyborcze, robienie debat jeden na jeden, albo z udziałem pięciu wybranych kandydatów, albo siedmiu, albo ośmiu, albo bardziej prawicowych, albo bardziej nieprawicowych, jest pogwałceniem podstawowych zasad równości kandydatów w demokracji i nie powinno mieć miejsca, dlatego jest bojkotowany i nie oglądam żeńskich debat.
Ryszarda Wojciechowska chyba się nie zgadza, tak
nie,
jak
jeżeli, jeżeli to będzie debata sztabu zapłacona i zorganizowana przez sztab wyborczy, bo tego jeszcze nie wiemy, Rafała Trzaskowskiego, to można tylko powiedzieć, że no, Rafał Trzaskowski, a właściwie jego sztab, to się tutaj przeliczył, bo wszyscy na tym skorzystali, poza Rafałem Trzaskowskim, który wypadł, powiedzmy, tak średnio. Wielu jego zwolenników nawet ma pretensje o to, że był taki zbyt miękki, że pozostały takie symbole, jak to chowanie flagi, chociaż dla mnie to w ogóle to zachowanie Karola Nawrockiego, ta powtórka, że tak powiem, z tą flagą, to też takie jest mało profesjonalne.
A to już wszyscy omówili te flagi,
tak,
już
tak,
chyba
tak,
powoli o niej zapominamy troszkę.
Ale,
tak.
Ale ja z jednym się też nie zgadzam, że, bo zwróćmy uwagę na Stany Zjednoczone. Przecież w Stanach Zjednoczonych też nie ma debat wszystkich kandydatów. Są dwaj główni, są debaty dwóch głównych kandydatów. I telewizja polska zachowa te standardy, ponieważ 12 maja będzie debata organizowana w studiu telewizyjnym dla wszystkich kandydatów, którzy będą chcieli przyjść. Natomiast to był rodzaj takiego eventu, happeningu, nie wiem jak to nazwać, który miał być najpierw pojedynkiem jeden na jeden, a potem okazało się, że inni postanowili też skorzystać z tego i przyjechali. Całkiem dobrze na tym wyszli.
Michale, to jest jakiś przełom dla polskiej demokracji, że nie udało się zrealizować tej takiej no, duopolistycznej, można powiedzieć, debaty w poniedziałek i że część kandydatów, to o czym mówi Ryszarda, no, włożyła nogę w drzwi i powiedziała nic o nas bez nas w pewnym sensie.
Znaczy chyba włożyła nogę dosłownie, patrząc na te materiały, które można było zobaczyć wczoraj, jak zwolennicy jednego czy dwóch, ale na pewno jednego z kandydatów usiłują na siłę wejść do
Telewizji Republika.
Znaczy to jest osobna
i pani Karola Nawrockiego.
To jest osobna historia. Ja mówię bardziej o tym, co robią komitety. Tak, już nie chciałbym omawiać tego, co robili zwolennicy, sympatycy, przeciwnicy poszczególnych.
Dobrze, ja chcę powiedzieć tak, że ja się nie zgadzam z tym, że jeżeli są debaty, to muszą być organizowane dla wszystkich kandydatów, bo tak na dobrą sprawę z tego, ten fragment, który ja dzisiaj wczoraj oglądałem, to tak na dobrą sprawę była jedna wielka kakofonia propagandy, mowy nienawiści, dogadywania sobie. Z tego nie wynikało nic konkretnego dla potencjalnego wyborcy, któregokolwiek z kandydatów, żeby to było jasne. Ta jedna debata, która odbędzie się chyba 12 maja.
12 maja.
Jest moim zdaniem wystarczająca, żeby poznać kandydatów na tyle, na ile chce się ich poznać, a ich robota powinna być robiona tam, gdzie powinna być, czyli w małych miastach, tam, gdzie oni jakby jeździli i mówili do swoich i nie tylko swoich, mam nadzieję, potencjalnych wyborców o tym, co chcą realizować. Znaczy dla mnie, jeżeli już jestem przy głosie, to chcę powiedzieć, że było kilka naprawdę zabawnych elementów tego spotkania wczorajszego w TV Republika, bo odpowiedzi na pytania konkretnie zadawane były naprawdę od sasa i od lasa. Tam ludzie nie mówili, nie odpowiadali na konkretne pytanie, tylko przedstawiali siebie albo mówili o rzeczach zupełnie nieistotnych. Mało tego, też miałem okazję usłyszeć chyba 3 pytania, bo tyle byłem w stanie wytrzymać na spokojnie. Te pytania były też tendencyjne, tak jak kiedyś to się działo w TVP Łże, to tak w tej chwili pani Gujska bodajże zadawała pytania, które gdzieś już się nam pojawiały w referendach, bo było pytanie o euro, były pozostałe pytania, które też były w jakiś sposób ustawione pod jednego kandydata. I mam nadzieję, że będziemy dalej mówić o tym, czy udział telewizji polskiej publicznej w tego typu eventach jest rzeczą, był rzeczą dobrą i słuszną. Ja uważam, że nie.
Ale jednak, czy nam się podoba to, czy nie, 6 milionów widzów oglądało tę debatę piątkową. Nie wiem, jaka będzie oglądalność, bo jeszcze nie podano tej debaty w Telewizji Republika. Czyli jednak potrzeba spojrzenia na tych kandydatów jest. Możemy się tutaj spierać o różne jakieś didaskalia. Jednak ja uważam, że ona była potrzebna. To znaczy, jeszcze raz powtarzam, najmniej była potrzebna Rafałowi Rafałowi Trzaskowskiemu, który był liderem i wcale nie musiał, że tak powiem, podejmować tej rękawicy od Karola Nawrockiego, mówiąc spokojnie, dobrze, spotkamy się w debacie 12 maja. Ktoś mu być może w sztabie źle podpowiedział, źle zorganizowano i jak mówię, powtarzam, no, skorzystało paru innych kandydatów, którzy, że tak powiem, bo ta piątkowa kandydata, o ile wczoraj na przykład widziałam, że było tak hasło Huzia na Juzia Hołowni, bo był, że tak powiem, jako...
Pod obstrzałem, tak.
To w tej piątkowej debacie głównie atakowano i to swoi, i nie swoi atakowali Rafała Trzaskowskiego. Więc no wyobrażam sobie, w jakiej sytuacji jest polityk, chociaż no trudno, no taka jest jego rola, musi się...
Taka jest rola polityka. Tak, chcę jeszcze do Piotra Beniuszysa zwrócić się z jednym pytaniem, no bo właściwie tak naprawdę te debaty, one mają służyć sztabom, kandydatom czy społeczeństwu?
Powinny służyć oczywiście wszystkim społeczeństwu w zakresie informowania się na temat kandydatów, a może nawet nie do końca, bo szczerze powiedziawszy, tego rodzaju debaty, które polegają na wbijaniu sobie nazajem szpil czy stawianiu rekwizytów na cudzych pulpitach, nie pełnią funkcji informacyjnej, ale pokazują, jak potrafi zachować się w sytuacji stresowej człowiek. Akurat w wyborach prezydenckich bardziej niż w wyborach posłów na Sejm jest to dość istotne, a zwłaszcza w tych czasach, w których się obecnie znajdujemy, jak odporny na stres i na działanie w sytuacjach kryzysowych będzie przyszły zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych. Więc w tym sensie one mają sens. Jest sens takie stres testy tym ludziom przeprowadzać, zanim któregoś z nich wybierzemy na prezydenta. Natomiast w sposób oczywisty debaty służą kandydatom, zwłaszcza tym kandydatom mniejszym. Dzisiaj słyszałem taką opinię i ta opinia mi się akurat podoba. To może być najlepszy skutek tych debat, że niektórzy, przy czym mam na myśli tych takich poważniejszych spośród tych małych kandydatów, mieli okazję w ogóle poinformować opinię publiczną, że w ogóle kandydują, że zebrali te podpisy. Jak słyszałem, pani Joanna Senyszyn przykładowo wypadła przynajmniej w tej pierwszej piątkowej debacie bardzo dobrze i może liczyć na to, że w ten sposób jej kampania w ogóle jakby ruszy z miejsca. Więc niewątpliwie te debaty służą kandydatom, szczególnie tym, którzy mają potrzebę zmienić układ sił w badaniach opinii publicznej. Tutaj rację ma pani Ryszarda, mówiąc, że ta debata rzeczywiście żadna z nich nie miała sensu z punktu widzenia Rafała Trzaskowskiego, który prowadzi, wydawało się, że bez problemu dojedzie na pierwszym miejscu do wyborów, do pierwszej tury, a teraz stoi za tym pewien jakiś tam znak zapytania.
No, tak jeszcze a propos pani Joanny Senyszyn wywołanej przez ciebie, to ja przyznam szczerze, to już jest taka moja zupełnie opinia na marginesie, ja podziwiam panią Joannę, że przetrwała to wszystko, w sensie też kondycyjnym, no bo to jednak zwłaszcza ten piątek to był duży wysiłek, tak? To znaczy najpierw dotarcie, przedarcie się na ten rynek, no bo też pani Joanna Senyszyn lekko się spóźniła na tę pierwszą piątkową debatę, nie mogła się na początku na niej dostać. Niekoniecznie została owacyjnie przywitana przez tłum zgromadzony tam na rynków końskich, ale wytrwała, wzięła udział w tych dyskusjach, w drugiej debacie również, a nikomu wieku oczywiście nie wypominając swoje lata ma, więc tej kondycji też trochę potrzeba w takiej kampanii.
Ale ona sama zabawiła się, ona sama zabawiła się w ageism wczoraj właśnie, mówiąc w tej debacie, że Donald Trump czy przewodniczący Chin, jeśli dobrze pamiętam, są w tym samym wieku, w którym jest ona, więc jej będzie łatwiej się dogadać z tymi wielkimi mocarstwami. Sama, ja myślę, że w przypadku Anny Senyszyn, zaprawionej w bojach polityczki, zresztą z określonymi poglądami, których od lat nie zmienia, jest odważna w tym, co mówi, to było ciekawe. Ona pewne rzeczy nawet mogła wytłumaczyć podczas tych debat, ale jednocześnie potrafiła, że tak powiem, zabawić się przy tym, bo to jej wyjście w piątkowej debacie, kiedy jako ta matka Polka, która będzie wszystkie dzieci przytulać, te lepsze i te gorsze, te, które mają takie same poglądy jak ona i te o przeciwnych poglądach, no było bardzo, że tak powiem, zabawne.
Było na pewno bardzo wymowne.
I dodało takiej pikanterii, powiedziałabym też, w tej debacie, jak parę innych rzeczy.
I pikanterii, i kolorytu trochę, ale tutaj się zatrzymamy na moment, zrobimy krótką przerwę i reklamową, i muzyczną, a potem wrócimy do rozmowy i wrócimy do tego wątku, który próbowałaś, Ryszardo, wywołać, czyli trochę będziemy mówili o sondażach.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Michałem Szulcem z Komitetu Obrony Demokracji, Ryszardą Wojciechowską z Tygodnika i z portalu Zawsze Pomoże oraz Piotrem Beniuszysem, publicystą magazynu Liberte. O debatach rozmawialiśmy i w kampanii prezydenckiej pozostajemy, no bo wszystko to jest po coś. Wszystko to w jakiś sposób przekłada się na sondaże, na badania opinii publicznej. Po piątkowej debacie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadził szybkie badanie, z którego wynika, że Rafał Trzaskowski odnotował blisko 5% spadek poparcia. W tym czasie Karol Nawrocki zyskał 5,4 punkta procentowego. To badanie, tak jak mówiłem, już prowadzono po debacie w Końskich. Wynika z niego również, że Sławomirowi Mentzenowi, nieobecnemu w Końskich, poparcie spada. Wynika z niego, z tego badania, że rośnie to poparcie chociażby dla Magdaleny Biejat. Tutaj w przerwie państwo tego nie słyszeli, ale sporo rozmawialiśmy o fladze i o tej debacie piątkowej jeszcze, więc to może być w jakimś sensie efekt tego gestu. Może być to też efekt tego, że w ogóle przebiła się jako kandydatka do szerszej opinii publicznej. Więc trochę chcę was zapytać teraz o to, jak w waszej ocenie te debaty wpłyną na przebieg wyborów i czy w ogóle wpłyną, ale chcę zacząć od jednej rzeczy. Od tego, czego nie pozwoliłem ci powiedzieć, Ryszardo, przed przerwą. A mianowicie chcę was zapytać, czy znacie jakiekolwiek badanie, które wskazuje na to, że Sławomir Mentzen ma w drugiej turze wyborów prezydenckich największe szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego. Pytam o to dlatego, że wczoraj, tak jak Ryszardo zaczęłaś mówić, każdą wypowiedź Sławomir Mentzen kończył taką deklaracją. Jeżeli możesz to rozwinąć.
Trudno będzie rozwinąć, bo to są jakieś banialuki.
Deklaracją, że on ma największe szanse.
Które powtarza oczywiście Sławomir Mentzen, ale to Sławomir Mentzen wiele takich rzeczy opowiada, które przechodzą mu gładko. Nazwano go już Katarynką, bo on ma, że tak powiem, pewien zestaw zdań, pewien zestaw tez przygotowanych i tak między jednym przejazdem hulajnogą, a drugim przejazdem to opowiada. opowiada właśnie. Więc nie ma takich badań, zwłaszcza, że Mentzenowi też, jak wynika z ostatnich sondaży, lekko spada. I wcale wczoraj nie wypadł dobrze na tej debacie, bo uważam, że w pewnym momencie przegrzał właśnie. Po każdym pytaniu, powtarzając, głosujcie państwo na mnie, jeżeli chcecie, żeby nie było Tuska, żeby nie było Trzaskowskiego, bo tylko Sławomir Mentzen może wygrać. No po prostu było to już nie do słuchania, bo to jest fajne, jak się raz powie, może drugi raz, ale przy 10 czy 12 właśnie jego odpowiedziach, być może nawet więcej było, bo nie liczyłam, za każdym razem powtarzanie, no to już było nie do zniesienia.
Znaczy ewidentnie ten przekaz, z którym Sławomir Mentzen przyszedł wczoraj do studia, to był właśnie ten przekaz. Głosujcie państwo na mnie, bo ja mam w drugiej turze największe, bo wszelkie badania mówią o tym, tak dokładnie mówił Sławomir Mentzen, że ja mam największe szanse na wygraną w drugiej turze z
Ja jeszcze
Rafałem
tylko jedno zdanie dodam, że gdyby posłuchać większości kandydatów podczas wczorajszej debaty, bo tam im nie przeszkadzano i nie wyprowadzano w ogóle z błędów, mówili co chcieli, to można by pomyśleć, że nie jest potrzebny rząd, nie jest potrzebny parlament, po prostu prezydent wszystko załatwi.
Wszystko.
No więc właśnie.
Wszystko. Piotrze.
Znaczy, było trochę takich badań. Ja na pewno kojarzę trzy takie badania, które badały również potencjalne pary przeciwników w drugiej turze, w których przewaga Trzaskowskiego nad Mentzenem była konsekwentnie niższa niż nad Nawrockim. To też ma sens logiczny, ponieważ podczas gdy elektorat Nawrockiego, elektorat pisowski składa się z absolutnych przeciwników Platformy Obywatelskiej, Trzaskowskiego i Tuska i trudno sobie wyobrazić, żeby z tego rezerwuaru Trzaskowski zdobył głosy w sytuacji, gdyby kandydat PiSu odpadł w pierwszej turze, tak w odwrotnej sytuacji rezerwuar Mentzena, czyli ci wyborcy, którzy straciliby swojego kandydata w przypadku jego odpadnięcia, daje Trzaskowskiemu na polu polityki gospodarczej, kwestii niskich podatków i daje pewne możliwości pozyskiwania tych głosów, nie za wielkie, ale jednak pewne. Dlatego, i to powoduje, że Nawrocki wydaje się być słabszym kontrkandydatem w drugiej turze wobec Trzaskowskiego. Ale to już jest nieaktualne, dlatego że wypowiedzi Sławomira Mentzena, myśmy o tym mówili 2 tygodnie temu, w czasie jego wywiadu zdaje się, że właśnie pana Krzysztofa Stanowskiego na temat płatnych studiów, na temat aborcji po gwałcie itd. To wszystko jakby osłabiło tą kandydaturę. On stracił dystans przez nieobecność w końskich. Zdaje się, że dodatkowo go stracił. Także w tym momencie jakby to już jest nieaktualne. Natomiast to, że on to mówił akurat w Republice, to ma o tyle sens, że on przemawiał do przede wszystkim jednak prawicowych wyborców, bo tacy w większości oglądają Republikę, oglądali tą debatę. Więc on kierował do nich ten przekaz. Nie chciał Nawrockiego atakować w sposób bezpośredni, żeby się im nie narazić. Natomiast wskazywał na jego swoją pewną, jak mówię, już nieaktualną, raczej taktyczną przewagę, żeby zachęcić część z nich, aby zmienili swoje, przerzucili z Nawrockiego na niego swoje poparcie w pierwszej turze, więc miało to taktyczny sens. Natomiast no cóż, jeśli powtórzył to kilka razy za dużo, do tego stopnia, że publiczność się znudziła, no to oczywiście też jakby przegrał sprawę.
Jedni się mogli znudzić, a w innych głowach to ziarno mogło zostać zasiane, Michale.
Tak, jest to bardzo możliwe, więc też nie patrzmy na to, w jaki sposób na dzień dzisiejszy wygląda cotygodniowa statystyka dotycząca, który z kandydatów stracił bądź zyskał swoje poparcie robione na próbie chyba 1000 osób online'owo i przez telefon. Popatrzmy, no zresztą wszyscy statystycy tak robią, patrzą na trendy, to znaczy w jakim kierunku tak na dobrą sprawę te słupki poszczególnym kandydatom rosną i wydaje mi się, że ta jedna wpadka, którą na dzień dzisiejszy niewątpliwie zaliczył pan Rafał Trzaskowski w kontekście trendów, które gdzieś tam się cały czas przebijają przez ostatnie kilka tygodni, wygląda na to, że jest się czym przejmować, ale należy po prostu wziąć się do roboty i jechać dalej z kampanią.
Ryszardo?
Jest takie powiedzenie chyba uknute w III Rzeszy, że kłamstwo 1000 razy powtarzane staje się prawdą, ale tutaj było kłamstwo chyba 10 albo mówię kilkanaście razy powtarzane.
No tak, tylko, że
bo
to
tego nie
było
wiemy. No ale tego nie wiemy. Poza tym chciałabym jeszcze powiedzieć, no mówi kandydat coś, co jest niesprawdzalne w tej chwili jeszcze. Więc może nie jest kłamstwem, ale jest pobożnym życzeniem. Natomiast ja też co do tego elektoratu Sławomira Mentzena, gdzie jest rzeczywiście dużo młodych ludzi, mam też taką wątpliwość, że ten elektorat jest dosyć płynny, bo wystarczy, że będzie piękna pogoda 18 maja i być może ktoś, wielu młodych sobie pomyśli, a po co? I tak być może będzie tak, jak będzie i nie pójdę na wybory. Więc młodzi, ja mówię, w ostatnich kilkudziesięciu latach tylko raz pokazali właśnie po tej ośmioletniej traumie takiej ich zdaniem pisowskiej, że idą gremialnie do wyborów, prawda? I tam do trzeciej w nocy stali. A tutaj no zobaczymy, jak będzie, bo tego nie wiemy. I nie wiemy też, jakie rzeczywiście szanse ma Mentzen.
Znaczy,
czy ma szansę wejść do drugiej tury, przepraszam, czy się...
Nie, no oczywiście, znaczy tam kłamstwo powtarzane tysiąc razy powinno stać się prawdą, natomiast myślę, że nasze społeczeństwo nie jest już na tyle naiwne i na tyle zna
nie, no,
to...
Przepraszam, wejdę ci, bo nie powinno stawać. Żadne kłamstwo powtarzane, nie wiadomo ile razy
nie
powinno
stawać. Nie, no mówiliśmy o powiedzeniu.
Ja cytuję Goebbelsa, żeby to było
tak zwany
bólem.
Efekt iluzji prawdy niestety istniejący.
Mówię pierwszym prawie teoretycznej teoretycznych kampanii prowadzonych na konkretne zlecenie z osiągnięciem konkretnego celu. Natomiast co do tego, ja się całkowicie zgadzam. Próba tysiąca osób to nie jest próba 30 kilku milionów ludzi, którzy zadecydują za jakiś czas, kto zostanie prezydentem. I uważam, i to jest moje zdanie, że naprawdę, tak co zresztą mówiłem, nie należy się przejmować jakimiś badaniami cotygodniowymi, tylko należy patrzeć, w jakim kierunku to wszystko idzie. Jeżeli tak się złoży, że te trendy, bo ja nawet nie wiem, jak one wyglądają, bo nigdy ich nie sprawdzałem, jeżeli one są w miarę stabilne, to nie ma się teoretycznie czym przejmować, acz niemniej trzeba doświadczać tego typu wpadek, jakie miały miejsce w kampanii pana Mentzena i wyciągać z nich konkretne wnioski. Nie Mentzena, tylko Trzaskowskiego i wyciągać z tego konkretne wnioski i dalej ciężko pracować, żeby zdobywać głos.
Ja jeszcze wrócę jednak do tych badań i zajrzę do nich, do tego, o czym mówiłem, do tego badania United Survey dla Wirtualnej Polski, prowadzonego bezpośrednio po debacie w Końskim, i odnosząc się do tego, o czym mówił wczoraj Sławomir Mentzen w trakcie debaty w Telewizji Republika, no to z tego badania wynika, że w drugiej turze no, większe szanse jednak na wygranie ma Karol Nawrocki, który do 38% punktów procentowych poparcia dochodzi, a Sławomir Mentzen nie dochodzi do 34% według
tego
badania.
Ale jaka jest różnica, bo to jest istotne. Ile w tych badaniach ma ich konkurent?
No powiem tak, no nie jest to różnica korzystna dla Sławomira Mentzena, bo w starciu ze Sławomirem Mentzenem 56,5% tych głosów mógłby Rafał Trzaskowski uzyskać, w starciu z Karolem Nawrockim tylko 55,7%.
Czyli kłamał.
Więc nadal ja nie odnajduję tego, że wszelkie badania wskazują na to, że
jeszcze raz, te
Mentzen
badania, które były przeprowadzone przez jego wpadką
szansę.
Ustanowskiego, na to wskazywały. W momencie, kiedy on to mówił wczoraj, on wyników tego sondażu, który dosłownie był publikowany dzień wcześniej, mógł nie znać. To jest pierwszy sondaż, z którym ja się spotykam, który wskazuje, że Nawrocki ma większe szanse w drugiej turze niż Mentzen.
To ja z kolei przyznam, że nie spotkałem badań jednoznacznie wskazujących na to, o czym mówisz teraz, ale może po prostu do mnie nie dotarły, albo czytałem je nieuważnie. Tutaj zrobimy krótką przerwę i wrócimy jeszcze do strefy komentarzy już z nieco innym tematem i z nieco inną optyką.
Strefa komentarzy.
Po raz ostatni w tej audycji witamy w strefie komentarzy. Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże, Piotr Beniuszys, magazyn Liberté, Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji w studiu Radia Gdańsk. Moi drodzy, na koniec już naszego spotkania dzisiejszego chcę zapytać o jedną bardzo istotną rzecz, bo jednak wybory wyborami, ale jednak żyjemy w czasie wojny za naszą wschodnią granicą. Rokowania pokojowe chyba nie przynoszą pozytywnych efektów. Tak to przynajmniej wygląda z boku. Ostatni dramatyczny atak na Sumy pokazuje chyba, że o zawieszeniu broni i nieatakowaniu obiektów cywilnych mowy być nie może. Piotrze.
To znaczy, wszystko wskazuje na to, że Rosja, jakby można powiedzieć, udaje, że bierze udział w negocjacjach pokojowych, tak aby nie psuć humoru Donalda Trumpa, aby uzyskiwać takie efekty, że morduje kilkadziesiąt ludzi na środku ulicy w dużym mieście ukraińskim, a Donald Trump mówi, że to no, był błąd.
Ponad 30 osób tak. zginęło, niedziela palmowa,
że Rosjanie, nie wiem, grali na sprzęcie w Tetris, wcisnęli nie ten guzik i wypuścili Iskandery. No nie wiem, co ma na myśli Donald Trump, mówiąc, że to był błąd, a kolejnego dnia stwierdza, że to Ukraina rozpoczęła wojnę, a nie powinna tego robić, bo jego przeciwnik jest o 20 razy silniejszy i teraz musi prosić o rakietę. No, mając tego rodzaju w cudzysłowie partnera w Białym Domu, rzeczywiście Rosja może długo jeszcze przyciągać te negocjacje, tak zwane negocjacje pokojowe, a walczy o wyższą stawkę, znaczy z wypowiedzi Witkoffa, który miał wczoraj usłyszeć od Putina ich oczekiwania związane z pokojem, czyli krótko mówiąc, przyłączenia do Rosji tych czterech okręgów, które Rosja już uznała za część swojego terytorium w poprzednim roku. Po prostu dąży do tego, aby w ciągu najbliższych miesięcy podbić jeszcze, zwiększyć swoje możliwości i jednak dąży do tego, aby móc zainstalować w Kijowie reżim, który będzie wobec Rosji uległy. I to, wydaje mi się, jest ten ultimatywny cel Rosjan i jeśli Donald Trump, jego administracja będzie w dalszym ciągu tak postępować, to Rosja ten cel osiągnie.
Ryszardo?
Ja zwróciłam na coś jeszcze innego uwagę, na to, że Trump powiedział, że to nie jest jego wojna, tylko to jest wojna Bidena i Zełenskiego. I tym samym przerzucił znowu odpowiedzialność na Ukrainę. Rosję, tak jakby Rosja była tutaj ofiarą, prawda, a atakującym była Ukraina. To jest, nie wiem jak to nazwać, w jakich kategoriach to ująć, bo nikt nie siedzi w głowie Trumpa i nikt tego, najtęższe głowy zastanawiają się nad tym, o co Trumpowi tak naprawdę chodzi, ale no, jeśli myśli o pokojowej Nagrodzie Nobla, bo tak jak powiedział,
chodzą takie słuchy,
że on chce mieć, tak, chce prześcignąć Obamę, bo przecież skoro Obama dostał, to jemu się po prostu, że tak powiem, już z samego tytułu urodzenia to należy, no to myślę, że to się bardzo oddala, ta pokojowa Nagroda Nobla dla niego. Na szczęście.
Michał Schulz, wyobrażasz sobie taką nagrodę dla Donalda Trumpa, pokojowego Nobla?
Nie, nie wyobrażam sobie takiej nagrody dla Donalda Trumpa, bo mimo, że ostatnio zostały przedstawione jego wyniki badań psychicznych i fizycznych, to ja mam przekonanie, że to jest człowiek chyba niezrównoważony jednak, jeżeli idzie o panowanie nad swoimi emocjami. Jest doskonałym propagandystą, potrafi powiedzieć zdanie, które jest twierdząco zaprzeczające. Natomiast kłamstwa, które on tak na dobrą sprawę rozprzestrzenia dla swojego interesu, dla swojego celu, dla swojego ego, godzą tak naprawdę w pokój na całym świecie, bo konfliktuje się tak na dobrą sprawę z każdym, bo niczym innym, znaczy oczywiście jest znacząca różnica w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce i ataku na ludność cywilną, ale tak na dobrą sprawę ten człowiek walczy z całym światem w tej chwili. No cła to jest nic innego jak gospodarcza wojna, która ma tak na dobrą sprawę spowodować to, chyba że będziemy wszyscy się obrzucali dodatkowymi cłami i jedyne co nam pozostanie, to pogodzić się z potężną inflacją, która zapanuje na całym świecie.
Czyli po kolejnej wojnie, tak przepraszam.
To jest straszne, ale ja mówię to z pełną odpowiedzialnością też między innymi po to, żeby to z siebie zrzucić. We mnie się budzi swoistego rodzaju rewanżyzm. Ja jestem przeciwnikiem wojny, przeciwnikiem ataków jednego państwa na drugie i nigdy nie dam sobie wymówić, że to Ukraina rozpoczęła wojnę, bo wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Chociażby dowodem na to jest to, że bomby spadają cały czas na Ukrainę. A mnie dzisiaj na przykład rano przyszło do głowy taka myśl, że dlaczego nikt nie zaatakuje Moskwy? Ale to oczywiście jest konsekwencja tego, że po pierwsze Ukraina nie ma takiej broni, tak przypuszczam. I może dobrze, że tak jest, natomiast emocje sięgają zenitu, jak człowiek się dowiaduje, że dwa Iskandery lecą do kraju w sumie obcego i trafiają w ludność cywilną, czy tam w trolejbus, który przejeżdżał. I konsekwencja jest tego, że giną ludzie i setki ludzi, bo tam powyżej setki ludzi jest rannych. I następnego dnia, czy dwa dni później, oczywiście poza obłudnym stwierdzeniem pana Trumpa dotyczącego tego, że to nie jego wojna, tylko Bidena i że popełnili błąd. No, porównanie z Tetrisem jest jak najbardziej zasadne.
I z tego powodu bym się chciał, przepraszam, wejdę w
Ale jeszcze chcę skończyć, bo też był komentarz ze strony Moskwy, tak? No i padła informacja, że te dwa Iskandery do miasta, o którym do tej pory nie słyszeliśmy, były po to, że tam się odbywało spotkanie wojskowych ukraińskich, prowadzili rozmowy, tak? No po prostu absurd za absurdem, kłamstwo za kłamstwem, a ludzie giną, bo to się do tego wszystkiego sprowadza.
Niewiele czasu nam zostało i tu ostatnie zdanie będzie w trakcie naszego spotkania należało do Piotra. Chcę jeszcze właśnie odnośnie tego Tetrisa zapytać, bo generał Kiwkelok mówił wprost, ja jestem wojskowym, ja wiem jak się wybiera cele i tutaj ten cel był wybrany źle. Wcześniej napisał też, że ten atak przekracza wszelkie granice przyzwoitości, a później pada zdanie, które tak naprawdę ma rozwiać wszystko. To był błąd, tak mi powiedzieli Rosjanie, ja im wierzę, powiedział Donald Trump.
Donald Trump jeszcze pod koniec swojej pierwszej kadencji powiedział, że on raczej wierzy Putinowi niż własnym amerykańskim służbom wywiadowczym, więc no może tak ma. W każdym razie on też broni jakby swojej pozycji ze względu na sytuację związaną z cłami i sytuację gospodarczą, zaczęło spadać mu poparcie. Jeżeli teraz okaże się, że na polu tych negocjacji, które zainspirował sprawy, mają się coraz gorzej zamiast coraz lepiej, to również i tutaj jego elektorat zacznie powoli odpływać, więc on, mówiąc tego rodzaju bzdury, również po prostu broni swojej pozycji politycznej.
Czyli to już gra na dwóch frontach, i na tym międzynarodowym, i na tym wewnętrznym. I
tutaj cała nadzieja w społeczeństwie amerykańskim, że się po prostu za jakiś czas obudzi, za chyba pół roku są takie cząstkowe też wybory więc zobaczymy.
Za półtora roku,
tak, więc zobaczymy po prostu, jak będą się Amerykanie zachowywać.
No. Zobaczymy. Tutaj się zatrzymamy w dzisiejszej audycji. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za obecność w studiu Radia Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik Zawsze Pomoże.
Dziękuję. I Portal.
Michał Szulc, Komitet Obrony Demokracji.
Dziękuję i spokojnych świąt dla wszystkich.
Piotr Beniuszy z magazyn Liberté.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Spokojnych świąt.
Kuba Kaługa, dziękuję za uwagę. Dziękuję także Ewie Palickiej, która z reżyserki czuwała nad strefą komentarzy. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.